Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Państwa witam w dzisiejszy wieczór. Zapraszam, aby być z nami, bo na pewno warto. I witam naszego gościa. Dzisiaj z nami jest pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i też innych uczelni, nie tylko w Polsce. Witamy serdecznie, panie profesorze, w Radiu Maryja, w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Odpowiem na wieki wieków. Amen.
Bóg zapłać. Panie profesorze, drodzy Państwo, nasza audycja dzisiejsza to jest audycja z cyklu Bóg jest. Mówimy na ten temat z różnych stron już od jakiegoś czasu. I dzisiaj temat wiara i rozum. Rywale czy sprzymierzeńcy? O tym chcemy pomówić najpierw z naszym gościem, panem profesorem. I oczywiście też z Państwem, jak zawsze mamy w zwyczaju. Panie profesorze, jesteśmy w Toruniu, w Grodzie Kopernika, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Co widzi fizyk, toruński fizyk, kiedy patrzy w niebo? Kiedy o panu myślę, przygotowując się do tego naszego programu, tak sobie myślałem o tym psalmie 8. Gdy patrzę na niebo, dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty utwierdził. Czym jest człowiek Boże, że o nim pamiętasz? A co myśli fizyk?
Ojcze redaktorze, na samym wstępie swojego dzieła pisze Kopernik, cóż jest piękniejszego niż niebo nad naszą głową. Spojrzymy przez współczesne teleskopy, różnorodność obiektów na niebie jest nieskończona. Nie byłem przygotowany na to pytanie, więc przypadkowo mam parę zdjęć pięknych obiektów, które są na niebie. Gwiazdy, które wybuchły, zakończyły swój żywot, ale utworzyły przepiękne mgławice. Albo na zdjęciu obok gwiazdy, które dopiero się rodzą. Wszechświat żyje swoim życiem. Wszechświat jest nieskończony. Mówi się, mama mówi do dziecka, wybierz sobie gwiazdkę na niebie. Jest nas, ludzkości, około 10 miliardów. Tylko gwiazd w naszej galaktyce jest 100 miliardów.
To każdego gwiazdka starczy.
10, tak? 10, starczy. Ojcze redaktorze. Od tego zaczyna Kopernik. I na pomniku Kopernika napisano po łacinie, wstrzymał słońce i niebo. Bo Kopernik zaczyna swoje dzieło od tego... Jeżeli ktoś mi mówi, że Ziemia kręcąc się rozpadłaby się na kawałki, niech mi wytłumaczy, jak niebo, które ma się kręcić z tą ogromną szybkością, nie rozpadnie się na kawałki. I Kopernik mu zaczyna swoje dzieło, cóż jest piękniejszego niż niebo nad naszą głową. I zaraz po wyjaśnieniu systemu, który nazywamy dzisiaj systemem kopernikańskim, pisze tak. Pierwszy rozdział kończy się tak. I to jest właśnie to dzieło najdoskonalszej i najwyższej istoty. Z dużej litery. Nie jest prawdą, że bał się opublikować swoje dzieło. On je sprawdzał. On był przekonany, że jego przyczynek jest pokazanie doskonałości Pana Boga. Jak piękny i prosty system stworzył Pan Bóg.
A więc wiara, rozum i wiara idą w parze. To nie są rywale jednak, tak? Do tego tutaj się skłaniamy. Na początku już troszkę może uprzedzamy nasz temat, ale no, o to chcę zapytać. Te dwa wymiary naszej dyskusji. Jak to się ma do siebie?
Drodzy Państwo, ojcze redaktorze, Przygotowałem się, przynosząc myślicieli znacznie większych niż my obaj. Encyklika, nauka, rozum i wiara. Jedna z ostatnich encyklik świętego Jana Pawła II mówi tak. Rozum i wiara to są dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się ku poznaniu prawdy. Gdzie prawda jest napisane przez duże P. Wiemy, jak należy interpretować słowo prawda. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest napisane prawda przez duże P. dwa skrzydła. To jest przepiękne porównanie, bo oczywiście no ptak mógłby mieć jedno skrzydło. Może mieć jedno skrzydło złamane. Może poleci, ale nie wzniesie się. Chodzi o to, że mając te dwa skrzydła, korzystając z tych dwóch skrzydeł, wznosimy się ku poznaniu prawdy. Są to skrzydła nawet nie komplementarne. To są skrzydła, które jedno bez drugiego nie istnieje. Jan Paweł II pisał tak. Wiara bez rozumu prowadzi do zabobonu. A do czego prowadzi sam rozum bez wiary, no to już możemy sobie sami dodać.
Ludzkość doświadczyła już tego wielokrotnie.
Ludzkość tego niestety doświadczyła i doświadcza cały czas.
Pan ma jako naukowiec tę możliwość patrzenia na świat w skali makro i w skali mikro. Pan bada niezmierzone przestrzenie kosmiczne i atomy, jądra atomowe i tego typu rzeczywistość. Proszę nam pokazać, panie profesorze, że ten świat, że naukowcy wiedząc tak wiele o tym świecie, odkrywając kolejne raz po raz nowe przestrzenie, może się wydawać, że tego miejsca dla Pana Boga jest coraz mniej. Bo nieraz jest taka pokusa, tak? Nie wiemy, jak coś działa, funkcjonuje, skąd się wzięło, a to Pan Bóg stworzył, tak? Nauka odkrywa i czy wypycha Pana Boga nauka, czy my potrzebujemy Pana Boga, żeby zrozumieć świat jako ludzie i wierzący, i myślący?
Drodzy Państwo, ojcze redaktorze, znów posłużę się autorytetem i znów sporym autorytetem, papież Benedykt XVI. Jeszcze jako kardynał w 1976 roku chyba wygłosił cykl kazań, które noszą tytuł Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie. Otóż te kazania zaczynają się takim stwierdzeniem. W całości powstaje wrażenie, że dzieje chrześcijaństwa w ostatnich 400 latach były nieustanną walką obronną, w której krok po kroku odstępowano od kolejnych twierdzeń wiary i teologii. Trudno jest jednak uniknąć wrażenia, że powoli cofamy się w pustkę i że nadejdzie chwila, w której nie będzie już niczego, już czego bronić i czego zasłaniać, chwila, w której cały obszar pisma i wiary zostanie zajęty przez rozum, nie pozwalający im na dalsze trwanie. Ja odpowiadam papieżowi Ratzingerowi, Wasza Świątobliwość bez wątpienia jest najwyższym autorytetem w zakresie teologii, ale w zakresie nauki jako naukowiec szczerze mogę powiedzieć, że my mamy znacznie więcej pytań i niepewności niż teologia. Nie jest to prawda, że nauka zastępuje wiarę. Nie. Ja nazywam to wzajemnym przesuwaniem się granic. Bo jeżeli wykonujemy zawód naukowca i wykonujemy go uczciwie, z całą pokorą tego, że wszechświat jest nieskończony, jak pisał Kopernik, to zdajemy sobie sprawę, że każde nasze odkrycie rodzi nowe pytania. Ale to byłoby banalnym stwierdzeniem. Rodzi pytania poważne. Rodzi pytania o coraz większej wadze światopoglądowej. Ojciec redaktor zaczął od mikroświata. Tak, zajmuję się fizyką atomową, zajmuję się składnikami materii, zajmuję się, ja zawsze mówię, lampami, w których przepływa prąd, najmniejszymi składnikami materii, tak zwanymi elektronami. I elektron ma taką dziwną właściwość, że się kręci sam dookoła siebie. Inne cząstki też się kręcą same dookoła siebie, ale elektron ma taką dziwną właściwość, że jeden elektron nie lubi przebywać z drugim. A to ciekawe. W jakim sensie? To teraz spójrzmy na ten problem z punktu widzenia chemii. Chemia mówi tak, że jeżeli dodajemy elektrony do atomu, to zmieniają się własności. Na przykład mamy bardzo nieaktywny atom helu, tak zwany gaz szlachetny, nietrujący, niewidoczny, bez zapachu. Dodamy do niego jeden elektron i zamienia się ten atom w atom litu. Ten, który jest w naszych komórkach, niezwykle reaktywny, najbardziej reaktywny pierwiastek zapewne, jaki istnieje. Jak to się dzieje? No i teraz zapytamy fizyków, a fizycy odpowiedzą: tak, bo dodanie fermionu do nowego elementu przestrzeni fazowej zmienia własności fermionów. Aha, nic nam to nie powiedziano. Chemicy powiedzą: tak, bo gaz szlachetny zamienia się w metal alkaliczny. Nic to nam nie powiedziano. No co się dzieje? Jakoś tak się dziwnie dzieje, że natura jest tak stworzona, że maleńka zmiana położenia elektronu zmienia kompletnie własności atomu. Najlepszą odpowiedź, jaką znalazłem na to pytanie, jest o dziwo u świętego Tomasza. Bo święty Tomasz pisze tak: to nie składniki materii decydują o jej różnorodności. I teraz, ponieważ audycja jest religijna, będzie pełny cytat. To Pan Bóg przydał materii różną dyspozycję. A, to co mówią fizycy, że umieszczamy na orbitalach, to jest ta dyspozycja. Kto to nadał? Chemicy mówią, że to Wolfgang Pauli wymyślił. Tak, odkrył, ale kto to zrobił? Kto zrobił, że najprostsza cząstka materii, której jest nieskończona ilość we wszechświecie, tak się zachowuje? Nie wiemy. Nie wiemy, bo gdyby było inaczej, to by nie było tego świata. Nie byłoby pierwiastków chemicznych, nie byłoby biologii, nie byłoby życia, nie byłoby nic. Byłaby zimna, jednorodna materia.
Naukowcy zauważają z pewnością, że weźmy temat ewolucji, tak? Temat klasyczny tego sporu nauka, wiara. Że ta ewolucja, to też zauważa święty Tomasz Zakwinu, tutaj przez pana wspomniany, że ta ewolucja ma pewien kierunek, tak? Ona nie jest, to nie jest ewolucja jakaś tam, ona jest ukierunkowana, ta ewolucja. Czy to jakoś nauka z tym fenomenem się mierzy?
Ojcze redaktorze, ojciec mnie zatytułował jako fizyka, ale no nie jest możliwe, żeby człowiek nie myślał również o szerszych pojęciach, i te szersze pojęcia nazywamy filozofią, nazywamy poszukiwaniem mądrości świata. Otóż odwołuję się do różnych autorytetów. Jednym z moich ulubionych to jest Arystoteles. Arystoteles w dziele dziwnym o tytule Fizyka stwierdził, że są różne przyczyny występowania rzeczy na świecie. Przyczyną jest materia, przyczyną jest rzeźbiarz, który to zrobił, przyczyną jest forma, do której odlano posąg, ale mówi w książce Fizyka, że przyczyną jest również, że przyczyną jest cel. Bo mówi tak: jeżeli lekarz idzie do chorego, to po to, aby go wyleczyć. On co prawda idzie, ma niesie walizkę, ale po coś, po to. I Arystoteles trzy wieki przed Chrystusem sformułował tę zasadę celowości. W dzisiejszej nauce jest to usunięte. Trudno byłoby wykazać w sposób empiryczny istnienie zasady celowości. Więc ponieważ jestem fizykiem doświadczalnym, muszę wygłaszać z całą pewnością tylko te tezy, które możemy sprawdzić doświadczalnie. Nawet wielkiego wybuchu nie możemy stwierdzić doświadczalnie, bo nie możemy go powtórzyć, ale wierzymy. I tu użyłem słowa wierzymy.
No właśnie.
Tu użyłem słowa wierzymy.
Naukowcy wierzą, że był wielki wybuch.
Tak, są przekonani, tak, mają ku temu argumenty, mają dowody, ale wierzą. Wierzą. Natomiast w kwestii ewolucji sprawa jest bardzo skomplikowana, bo w stosunku do tych prostych elektronów, których też nie potrafimy wyjaśnić, życie jest niezwykle skomplikowanym procesem. I trudno odrzucić myślącemu człowiekowi, że życie stanowi coś więcej niż zwykły zlepek procesów chemiczno-biologicznych. Tak samo jak mózg człowieka jest znacznie więcej niż zwój kabli elektrycznych, które się jakoś poplątały i stąd wzięła się świadomość.
Mhm. Wróćmy jeszcze do tego wątku wielkiego wybuchu, tej naszej dyskusji. Mając różne dane na temat, pan powiedział, są dowody, że był argumenty, że był wielki wybuch, tak? A jednak to jest pan to umiejscawia w sferze, w wymiarze wiary, a nie wiedzy. Czyli rozumie, że te argumenty, one pewne pytania jednak nie eliminują pewnych pytań, tak? Które są nadal otwarte, jeśli chodzi o wielki wybuch.
Otóż tak. Będąc fizykiem, fizyka jest piękną materią, bo operuje prawami. W szkole uczniowie tego strasznie nie lubią, bo to są prawa Newtona, prawa Maxwella, takie i inne. Ale to są proste sformułowania matematyczne, które pozwalają nam opisać całą złożoność procesów w tym świecie. Za pomocą prostych, bardzo prostych wyrażeń matematycznych. I wiele rzeczy, większość świata tymi prawami daje się znakomicie opisać. Ale sam początek wszechświata, gdybyśmy chcieli zastosować prawa fizyki, to albo się nie stosowały, albo były inne, albo ich po prostu tam nie było. Bo to, co nazywamy materią, miało swój początek. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że tak mniej więcej od 50 lat, może od 100, wiemy, że wszechświat miał początek i mamy ku temu absolutne dowody eksperymentalne. Mamy na to dowody. To nie jest jak w XII, w XIII wieku dyskutowano na Uniwersytecie w Paryżu, czy świat jest wieczny, czy nie. Wynikła z tego prawie że herezja. My mamy dowody. Świat nie jest wieczny. Miał początek. Potrafimy powiedzieć dokładnie 13,78 miliarda lat temu. Z ogromną dokładnością. Mówię studentom, że znamy wiek wszechświata z większą dokładnością niż mój własny wzrost. Z taką dokładnością wiemy. Ale tak naprawdę samego początku, pierwszych miliardowych części miliardowej sekundy nie potrafimy wyjaśnić i to musimy śmiało powiedzieć. To nie jest żaden wstyd.
Czyli świat miał początek i oczywiście tutaj pewna pan ma trudność, jak nam, ignorantom w tym temacie, pewne rzeczy złożone prosto wytłumaczyć. Ale jako dydaktyk fizyki pewnie sobie pan z tym się świetnie upora. Bo chcę zapytać, nie wiem, jeden, może dwa argumenty za tym, że świat miał początek, że jak fizyka do tego dochodzi. Pan nawet podał pewną cyfrę, 13 miliardów ponad lat. Jak to się wylicza? Na bazie czego można takie rzeczy ocenić?
Mamy ku temu, panie redaktorze, absolutnie niezbywalne dowody i mamy dowody zarówno z kosmologii, z ogromnych rozmiarów wszechświata, jak również dowody z cząstek elementarnych, tak zwanych tych cząstek, które ja badam. Mamy dowody niezbite. Zacznę od pierwszego. Kiedy w latach 60. mój tata kupił pierwszy telewizor i próbowaliśmy go podłączyć, to były na tym telewizorze takie mroczki czarno-białe. Ja jako dziecko wpatrywałem się w te mroczki i myślałem, że tam jakiś ukryty alfabet SOS jest napisany. Wczytywałem się w te mroczki. Dokładnie w tym samym czasie amerykańscy inżynierowie wyłapali podobny szum z kosmosu. Ten podobny szum z kosmosu, te mroczki na telewizorze, to jest wiadomość, którą wszechświat wysłał sam do siebie na samym początku. Na samym początku wszechświat był bardzo gorący. Był tak gorący, że oglądając go z zewnątrz wyglądał jak czarny. O, jest taki piękny obraz w Wenecji, w katedrze świętego Marka, w której Pan Bóg oddziela światłość od ciemności. Światłość jest żółtą kulą, a ciemność jest ciemną kulą, z której wychodzą żółte promienie. Pan Bóg oddzielił światłość od ciemności, czytamy w Biblii, a kosmologowie mówią, pierwszy moment to kiedy materia na tyle ostygła, że wydostało się z niej światło. I to światło, wędrując po wszechświecie przez miliardy lat, nadal wędruje. I my oglądamy to światło jako szum w telewizorze. Wystarczy włączyć stary telewizor, bo te nowoczesne natychmiast wyłączą się rzeniem sygnału. Jest sygnał, tylko to jest sygnał, szum z początku wszechświata. Drugi dowód, w wielkich akceleratorach jak we Francji potrafimy wytworzyć ogromne energie i wytworzyć cząstki, które przypuszczalnie istniały na początku wszechświata. Potrafimy zmierzyć ich własności i potrafimy powiedzieć tak przypuszczalnie wyglądał wszechświat na samym początku. Argumentów mamy absolutnie mnóstwo. To, co warte jest podkreślenia, że te argumenty nie przebiły się do naszej świadomości. To znaczy, w podręcznikach szkolnych powinno być jasno powiedziane, że argumenty w zakresie kosmologii, astronomii, cząstek elementarnych wszystkie wskazują na początek wszechświata mniej więcej 14 miliardów lat temu. Kropka. W kwestii ewolucji człowieka wszystkie dane genetyczne wskazują na jednego przodka męskiego i żeńskiego w jednym miejscu jakieś 140 tysięcy lat temu. I to znalazłem szybciej. To są wykresy bardzo szczegółowe badania genotypu całej ludzkości, które wskazują, jadąc w górę, 11 pokoleń, zaraz wyjaśnię, 12 pokoleń przed nami był ten sam przodek, żeński, a na drugim wykresie męski. 11-12 pokoleń trzeba przemnożyć przez 10 tysięcy lat, bo zmiana tego jednego genu zachodzi mniej więcej raz na 10 tysięcy lat. I teraz znowu sformułuję odpowiedź z całą dokładnością fizyka doświadczalnego. Otóż najnowsze badania kolegów genetyków wskazują na wspólnego przodka męskiego i wspólną przodkinię żeńską jakieś 120-140 tysięcy lat temu, mniej więcej w środkowo-wschodniej Afryce. Dane wskazują, to nie znaczy, że był. Dane w zakresie Wielkiego Wybuchu wskazują, że był. No, mamy wszechświat, rozszerzał się, w jakiś sposób powstał. Wszystkie modele zgadzają się. Nie pozostaje nic innego, jak przyjąć.
Natomiast czytając też pana publikacje, też czytając o Wielkim Wybuchu, próbując sobie też to poukładać, pewne rzeczy, pan tam też wskazuje na pewne problemy z tym związane, że tak, Wielki Wybuch był, mamy pewien model, który jest spójny, ale pan tam wskazuje pewne trzy pytania. Poruszamy się teraz w sferze fizyki, w tym wymiarze fizyki. Mamy trzy problemy z Wielkim Wybuchem, który był, ale, no właśnie, jednolitość praw fizyki, z tym mamy problem. O co tutaj chodzi, aby to pogodzić?
Mój ostatni obraz, który dla Państwa przygotowałem, pokazuje myśl Kopernika. Jeżeli znajdziemy ten ostatni obraz, to wyjaśnię. Otóż Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, ale największym odkryciem Kopernika, największym, najbardziej genialnym stwierdzeniem Kopernika jest to jedno zdanie, które z łaciny tak mniej więcej przetłumaczyłem. Że Ziemia, jakkolwiek wielką nie byłaby kulą, niczym jest w porównaniu z rozmiarami Wszechświata, to się zgadza, Wszechświat jest wielki, którego rozmiarów nie znamy, to się zgadza, nie znamy, i przecinek. I być może nawet znać nie możemy. I to być może nawet znać nie możemy jest absolutnie najbardziej genialnym stwierdzeniem Kopernika, które czekało 400 lat na potwierdzenie, a potwierdził to Einstein. Bo Einstein stwierdził, że prędkość światła jest nieprzekraczalną prędkością. Żaden obraz do nas nie może dotrzeć szybciej niż prędkość światła. Innymi słowy, jeżeli było coś przed początkiem Wszechświata, albo jest poza granicą 13 miliardów lat świetlnych, nie wiemy. Będziemy wiedzieć, co jest w odległości 14 miliardów lat świetlnych za miliard lat. Innymi słowy, Einstein postawił matematyczny dowód na to, co napisał Kopernik. Być może nawet znać nie możemy. Nie możemy. Nie możemy stwierdzić. Musimy powiedzieć mea culpa, nie wiemy. Nie potrafimy stwierdzić. I teraz pisząc cokolwiek, co nie jest w mojej materii, zawsze pytam specjalistów. Zapytałem kolegę Francuza, wybitnego kosmologa. Jak to było, że Wszechświat w ciągu miliardowej części sekundy spuchł do rozmiarów od jednego atomu, czy od wielkości pomarańczy do rozmiarów naszej galaktyki.
Miliardowa część sekundy.
Miliardowej części sekundy. Dokładnie 10 do minus 17 sekundy. Niektórzy twierdzą 10 do minus 43. Nie ma to żadnego znaczenia. No absolutnie była to część niewyobrażalna, krótka czasu. I nagle wszechświat z niczego pojawia się wielkości naszej galaktyki. Duży. Duży. I pytałem kolegi, no jak to? To przecież prawa fizyki musiały być pogwałcone. A kolega odpisuje, no chyba tak. I znów przejaw pokory. Przyznajemy, że nie wiemy. No jakoś to się stało. Nie wszystko da się wyjaśnić. To stulecie, które przeszliśmy, dało dowód na ewolucję gwiazd. Mamy w piwnicach koło Torunia teleskop, na którym amerykańscy uczeni, a w zasadzie kobiety, obserwując miliony gwiazd, noc po noc przez dziesiątki lat, stwierdziły, że gwiazdy żyją swoim życiem. O czym znowu pisał Arystoteles 2000 lat temu, pisząc tak. Nam wydaje się, że gwiazdy są niezmienne, ale one cieszą się własnym życiem. Wiemy, że gwiazdy się zmieniają. I na tej podstawie potrafimy odtworzyć historię Wszechświata. Także mamy namacalne dowody. Jest ten teleskop w piwnicach. Pojechać, zobaczyć. Na tym teleskopie zostało odkryte, że Wszechświat się zmienia. Ale tak jak ojciec redaktor mówi, niestety dużo pytań zostaje otwartych. To dobrze, bo nasze wnuki będą miały co robić.
Panie profesorze, drodzy państwo, pora na państwa udział w naszej dyskusji. Zapraszamy serdecznie. Uruchamiamy nasze telefony. Wiara i rozum, rywale czy sprzymierzeńcy? Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Karwasz, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak też wiemy, jeszcze gdzie jeszcze pan wykłada, panie profesorze, gdyby ktoś był zainteresowany, gdzie pana szukać jeszcze poza Toruniem?
Różnie, panie redaktorze, bardzo często za granicą. Bardzo często za granicą. Dużo wykładam we Włoszech i na różnym poziomie. Współpracę naukową mamy głównie z Koreą, z Republiką Korei. Współpracujemy nad budową nowego typu reaktora. Jak powiem, jądrowego, to wzbudzi to trochę obawy. Reaktora, który będzie odtwarzał reakcje, które zachodzą w Słońcu. Słońce jest tym ogromnym źródłem energii, dzień i noc, tak? Bo jak u nas noc, z drugiej strony dzień. Dzień i noc od miliardów lat. Od 4,5 miliarda lat. Korzysta z reakcji bardzo prostej, zamiany wodoru, najlżejszego pierwiastka, w hel nieco cięższy, o którym już mówiliśmy. I jest to reakcja, która wytwarza tak ogromną ilość energii, że cała Ziemia z tej energii korzysta. Chcemy tę reakcję odtworzyć na Ziemi. Nie jest to proste.
Taki, drodzy państwo, jest nasz gość, ekspert światowej klasy, jak widzimy, jak słyszymy. Zapraszam, drodzy państwo, do telefonu. Przypomnę nasze numery, bo jeszcze tego nie uczyniłem. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery mamy do dyspozycji: 536 600 300 oraz 536 600 400. I dla telewidzów czy radiosłuchaczy z zagranicy dzwoniących: 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Telefony już dzwonią, odbieramy więc pierwszy. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże Panu. Witamy serdecznie.
Ja dzwonię z Rzeszowa, na imię Sebastian mam. Chciałem się tak dowiedzieć, co musiało być na samym początku przed wybuchem?
Czy pytanie jest jasne, panie profesorze,
tak,
czy jeszcze
tak,
potrzebujemy?
Tak, absolutnie. Jestem przygotowany. Jak państwu już mówiłem, korzystam z autorytetów. Przyniosłem świętego Augustyna, to są konfesjonie, czyli po polsku wyznania. I pisze w pewnym miejscu tak. Cóż robił Bóg, zanim stworzył niebo i ziemię? I albo, jak nagle przyszło Panu Bogu do głowy, żeby coś stworzyć, skoro wcześniej nie robił nic? To są pytania zadane przez świętego Augustyna w IV wieku, świętego Augustyna, jednego z największych teologów. I odpowiada tak, nie będąc fizykiem, odpowiada tak, te pytania są bez sensu, bo nie było żadnego przedtem, jak nie było czasu. Nie było przedtem, jeżeli nie było czasu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czas istnieje, bo rodzimy się w czasie, umieramy w czasie, a czas płynie do przodu. Otóż z teorii Einsteina wynika, z tej teorii, o której już wspomniałem, zaczynając od tego, że prędkość światła jest najwyższą możliwą, zaczynając od tego niewinnego stwierdzenia, ale idąc konsekwentnie myślą abstrakcyjną tego wielkiego uczonego, wielkiego fizyka, dochodzimy do wniosku, że czas i przestrzeń powstały razem ze wszechświatem. To jest wynik równania napisanego przez Einsteina, tak trudnego, że Einstein tego równania nie rozwiązał. A pierwszego rozwiązania dostarczył ksiądz belgijski, kanonik w katedrze w Malina, Georges Lemaître, który mówi tak, który ze slajdów powinien to mówić. Jeżeli to rozumowanie, że wszechświat powstał z jednego atomu jest poprawne, a wszystko na to wskazuje, to początek czasu i przestrzeni zaszedł na moment przed powstaniem Wszechświata. Bo z równania ogólnej teorii względności Einsteina wynika, że geometria czasoprzestrzeni jest związana z materią, która w nim istnieje. Mógłby być Wszechświat wieczny, istnieje takie rozwiązanie matematyczne, ale byłby pusty. Pusty, bez niczego. A jeżeli we wszechświecie istnieje materia, równanie Einsteina narzuca jako rozwiązanie, że wszechświat miał początek. Jest to trudne wręcz do wyobrażenia sobie, jak współczesna matematyka i fizyka daje odpowiedzi na zasadnicze pytania człowieka. Po prostu, czy weźmiemy świętego Augustyna, czy weźmiemy ogólną teorię Einsteina, nie było czasu, zanim nie było wszechświata. To jest to proste równanie. G równa się, geometria czasoprzestrzeni jest równa energii zawartej, masie zawartej w tej przestrzeni. Nasza obecność tutaj modyfikuje geometrię świata, który jest wokół nas. To wynika z tego równania. Oczywiście dotyczy to wielkich galaktyk, dotyczy to nieskończonych mas, ale tak jest. I to równanie, czy święty Augustyn mówi, że nie było czasu, zanim nie zaczął się wszechświat.
Czy pytanie, co było przed wielkim wybuchem?
Nie ma takiej możliwości. Tak jakbym zapytał, jakiego niebieskiego koloru jest czerwona kartka. Nie ma. Nie ma. Nie ma. To pytanie z całym rygorem fizyki doświadczalnej musimy usunąć z naszego repertuaru. Przykro?
Choć wielki wybuch był, pan mówił, prawie 14 miliardów lat temu, tak?
Tak, tak. Potrafimy czas pociągnąć do tyłu. To tak jak ja daję taki przykład. Wędruje sobie mrówka po stole. Wędruje, idzie przed siebie, dochodzi do końca stołu i co? Koniec. Nie ma stołu. Był? Nie ma. Wędrujemy wstecz w czasie. 14 miliardów lat temu zawędrowaliśmy do samego początku. Co było wcześniej? Koniec. Nic.
Pytanie, co było 15 miliardów lat temu?
Nie ma takiej możliwości. Będziemy wiedzieć to za miliard lat.
Bagatela. Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Halo, witamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Kłaniam się pięknie, jeśli można. Mam takie dwa niefachowe niestety od neofachowca pytania, ale intryguje mnie.
A pana imię możemy poznać?
Grzegorz.
Bardzo proszę.
Tak. I z takim uprzejmym pytaniem chciałem pana profesora spytać o dwie rzeczy. Ostatnie doniesienia z teleskopu Webba stawiają wątpliwość w ogóle mieć coś, istnienie wielkiego wybuchu. Jakie jest zdanie pana profesora na ten temat? I drugie pytanie, intryguje mnie taka rzecz, czy istnieje coś takiego jak centrum wszechświata, bo jako nie astronom i matematyk, fizyk, wyobrażam sobie, że jeśli miało miejsce Big Bang, to rozumiem, że wybuch prowadził do rozrzutu materii wtedy czy gazów we wszystkich kierunkach, czy się mylę, nie wiem. Jeśli tak, to tak jak przy wybuchu fajerwerków, tak sobie wyobrażam, wszystko się rozlatywało we wszystkich możliwych kierunkach i czy wobec tego można powiedzieć, że gdzieś istnieje jakikolwiek centrum naszego wszechświata? Jeśli pytanie niezbyt mądre, to przepraszam, kłaniam się i z Panem Bogiem.
Nie ma niemądrych pytań, panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Nie ma niemądrych pytań. Im prostsze pytanie, tym bardziej skomplikowana odpowiedź, bo te proste pytania dotyczą natury rzeczy. Czy wszechświat ma środek? Rysownik, który ilustrował Wielki Wybuch, pięknie to narysował w postaci ciasta, które rośnie. Czy ciasto drożdżowe ma środek? Czy ciasto drożdżowe, komórka ciasta drożdżowego wie, że gdzieś tam jest środek tego ciasta? Nie. Nie, ono rośnie we wszystkich kierunkach. Wszechświat puchnie jak ciasto drożdżowe. Byliśmy przekonani przed Kopernikiem, że centrum wszechświata to Ziemia. Później zostało to przeniesione, centrum wszechświata jest może Słońce. Później stwierdzono, że nie potrafimy określić, czy to Ziemia się porusza, czy Słońce. Od ponad 10 lat wiemy, że cały Układ Słoneczny mknie we Wszechświecie w kierunku gwiazdozbioru Panny z prędkością 400 km na sekundę. Wiemy. Ale dlaczego? Nie wiemy.
W miarę poszerzania naszej znajomości.
Rozszerza się. Bardzo dziękuję za to pytanie. Więcej. Cały Wszechświat, tam był taki rysunek z Wikipedii angielskiej z 2011 roku, że Pan Bóg tak jakby tym Wszechświatem bawił się jak piłką gumową.
Poprosimy o ten rysunek, jeśli można.
Wszechświat przyspiesza swoje rozszerzanie. Wiemy z całą pewnością, poszła za to Nagroda Nobla.
Nie ma się inercji, że spowalnia, tylko przyspiesza.
Przyspiesza. Była dyskusja, być może spowalnia, być może zatrzyma się i zapadnie. Nie. Wikipedii, gdzie młodzi ludzie używają fantazji i krytycyzmu umysłowego, ktoś narysował, że Pan Bóg, taki palec Boży, zgniata ten wszechświat i wręcz w kosmologii nieregularność rozkładu galaktyk nazywała się w pewnym momencie palec Boży. Czyli nie wiemy, gdzie jest.
Mówimy o nieregularności. Nie ma takiego symetrycznego, jak tu mówi Pan Grzegorz.
Nie, rozszerza się, tylko to rozszerzanie przyspiesza. Nie wiemy dlaczego. Otóż oprócz tego wszystkiego, co wiemy, i też to trzeba od razu śmiało powiedzieć, 96% wszechświata, mimo wszystkich naszych osiągnięć, umyka naszej idei, nie mówię pomiarowi. Nie wiemy, z czego składa się 96% materii we wszechświecie. Nie wiemy. A czy Webb, nowy teleskop, poddaje wątpliwość? Proszę Państwa, gdyby nie poddawał wątpliwość, to byśmy poszli wszyscy do domu. A przecież umysł człowieka jest tak fantastycznym tworem, stworzeniem, że cały czas zadaje sobie pytania. I te pytania bardzo panom dziękuję, i jednemu, i drugiemu. Bardzo dziękuję za te pytania, bo to są bardzo poważne pytania, które nas nurtują cały czas.
Mamy kolejne pytania, bo mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie.
Witam pana redaktora, witam księdza redaktora, witam pana profesora. Panie profesorze, mam takie pytanie, bo pierwsza sprawa to chciałbym powiedzieć, że ja w pewnym momencie byłem bardzo zafascynowany teorią ewolucji, ale wbrew temu, co wszyscy przeciwstawiali jednych na drugich, byłem zafascynowany tym, że Księga Wyjścia, która chyba powstała około 4000 lat temu, była doskonale zsynchronizowana z chociażby nawet z tym, co podawał w swojej książce taki autor Deniken na początku był wodór, a więc ta kolejność
księga
po kolei.
Rodzaju, panie
najpierw, dokładnie, przepraszam, Księga Rodzaju. I że to tak jest synchronizowane, że tam praktycznie rzecz biorąc nie ma sprzeczności poza jedną, poza jedną pod tytułem odpowiedzi na pytanie, a ile to jest jeden dzień u Pana Boga, bo to chyba próba odpowiedzi na to pytanie to jest wariactwo. I to pierwsze takie pytanie, i faktycznie widziałem, nawet były takie bardzo poważne próby studiów na ten temat, chyba w Krakowie próbowali odpowiedzieć, że po prostu akurat tutaj pewnej sprzeczności nie ma. A pytanie jest inne, moje pierwsze. Czy pan, panie profesorze, czy ja dobrze kombinuję, bo ja jestem z tej starej szkoły, gdzie rachunek różniczkowy miał swoje znaczenie. Co się dzieje z wieloma wielkościami fizycznymi, kiedy czas nie płynie? Przecież tak na dobrą sprawę one wszystkie dążą do nieskończoności, czyli wszystko, co mamy, to mamy w jednym miejscu, w jednym czasie i jeszcze na dodatek ma wielkość nieskończoność, wielkość nieskończoną. Czy to właśnie w ten sposób można sobie wyobrazić i przyrównać do takiej wielkości? Czy te właśnie podstawowe, typu prędkość, typu no wszystko, praktycznie biorą wszystkie nasze wielkości.
Dziękujemy bardzo. Rozumiem, to jest pytanie, stawiamy kropkę i oczekujemy na odpowiedź.
Ja bardzo dziękuję, bo to były wręcz trzy pytania. Poproszę o pierwszy z tych moich rysunków, który zapożyczyłem od kolegi teologa z Anglii. Ten pierwszy z rysunków przedstawia jakieś równania, bardzo skomplikowane, jeżeli realizacja nam odnajdzie.
Na pewno.
Przedstawia jakieś dziwne równania i przed tymi równaniami siedzą dwie osoby. Ten pasterz sprzed 4000 lat i dzisiejszy młodzieniec z deskorolką i z komputerem. I patrzą na te dziwaczne równania i nic z nich nie rozumieją. Bo, jak powiedział święty Augustyn, każde pokolenie musi odczytywać Biblię, święte pismo od początku. Nie jest nic, po włosku powiedziałbym za darmo, scontato. Nie jest nic za darmo. Wiemy mnóstwo. Jeszcze raz musimy wrócić do Księgi Rodzaju, jeszcze raz ją przeczytać, jeszcze raz spróbować zrozumieć w oparciu o to, co dzisiaj wiemy. Te fakty, które Państwu przytaczam, skomplikowane, ale takie już są. One są ugruntowane. Przeczytajmy to jeszcze raz. I wcale to nie jest proste do przeczytania. Wcale nie jest prościej nam to zrozumieć niż temu pasterzowi 4000 lat temu. Czyli to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czym jest jeden dzień u Pana Boga? Pytanie jest do fizyka, nie do teologa. Dlaczego Wszechświat jest tak stary, ma aż 14 miliardów lat? Nie. Wszechświat jest bardzo młody, bo aby utworzyły się galaktyki, potrzeba miliardów lat. Wspomniałem, że Wszechświat ma 14 miliardów lat, a Ziemia i Słońce 4 miliardy lat. Państwo pewno pomyśleli, przejęzyczył się. Nieprawda. Słońce ma tylko 4 miliardy lat, bo Słońce jest gwiazdą z drugiej albo z trzeciej generacji. Była jakaś inna gwiazda na miejscu Słońca, zakończyła swój żywot, zgasła, wypaliła, zapaliła się ponownie i wybuchła, tak jak na tych obrazach, co pokazywałem na początku. Skąd to wiemy? Stąd wiemy, że w reklamach telewizyjnych proponują nam integratory żywnościowe z cynkiem, z selenem, z miedzią. Te wszystkie pierwiastki nie istnieją w gwiazdach normalnych. W normalnych gwiazdach istnieją tylko lekkie pierwiastki. Wodór, hel, może węgiel, może tlen, ale na pewno nie miedź. Na pewno nie uran, na pewno nie cięższe pierwiastki. Czyli musiało minąć 9 miliardów lat, co dla kosmologii to jest jeden dzień. Dla kosmologii 9 miliardów lat to jest jeden dzień. Musiało wybuchnąć Słońce i to znowu jest jeden dzień, a później pół miliarda lat temu, 542 miliony lat temu, jakby powiedzieli biologowie, życie się pojawiło i wyszło na Ziemię. To też jest jeden dzień. Bo w skali procesów naukowych, fizycznych, chemicznych, biologicznych to jest jeden dzień. Czyli musimy jeszcze raz odczytywać Biblię. Bardzo dziękuję za te pytania.
Kiedy fizyk czyta opis Księgi Rodzaju, opis stworzenia, to nie wzdryga się, nie razi, tylko mówi, no tak, to ma sens. W tych kategoriach, zachowując te kategorie, o których tutaj pan mówi. Co...
Ojcze redaktorze, jeżeli myślimy, to tak. Jeżeli przyjmujemy fizykę jako dogmatykę, uczymy się na pamięć praw Newtona, a przestajemy myśleć, no to jest koniec również dla nauki. Einstein zadał sobie proste pytanie, żartując, tak? Był urzędnikiem patentowym w urzędzie patentowym w Szwajcarii. Ktoś zażartował sobie, że spadł z krzesła, zasnął, spadł z krzesła. Jak się obudził, to się dotkliwie pobił i zastanawiał się, czy w czasie spadku działa grawitacja. Postawił takie proste pytanie, czy w czasie spadku działa grawitacja. I z tego... Po kilku latach prób napisał to równanie. Z tego równania wynika, że wszechświat się rozszerza, że miał początek, że nie było czasu i przestrzeni przed początkiem wszechświata. To wszystko wynika z tego niewinnego równania, z tego prostego pytania, które Einstein sobie postawił.
Brzemienne skutki drzemki Einsteina przy biurku.
Tak.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, witam.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wiesława się kłania od Turku.
Pani
witam,
imię jeszcze raz?
Ojca... Proszę?
Pani imię? Pani Wiesława. Tak. Bardzo proszę. Tak.
Wiesława od Turku. Tutaj z centrum Polski prawie. Witam ojca prowadzącego, gościa programu, pana profesora i wszystkie osoby słuchające nas. I wszystkich pozdrawiam, ale chcę jeszcze, mam taką wiadomość. Ja podobnie interesuję się właściwie od 2017 roku, to znaczy się początek był w Stanach, od objawień. I mam właśnie takie pytanie również, bo nie tylko ja interesuję się kosmologią, czy tam niebem, czy no w ogóle tam ogólnie nie wiem, ale ogólnie mam pytanie do pana profesora, bo niebo jest niebo i jestem pewna, bo ja mówię nie tylko od siebie, tylko przez Boga, bo ja miałam objawienia i jestem taką osobą, którą wszystko Bóg mi mówi tutaj, a ja, żebym po prostu to przekazywała innym. I jestem pewna, bo wiem, że taki sam, jak był początek świata, jest jednocześnie i teraz. Jestem tego 100% pewna.
Pani Wiesławo, ale jakie jest pani pytanie? Bo tutaj, dobrze, mamy gościa, eksperta.
Proszę... Zadam pytanie, bo to dużo by było można tutaj opowiadać, ale szkoda czasu. Ale
pytanie.
Ja zapytam się pana profesora, czy obserwując niebo, cały wszechświat, czy zauważyliście państwo w nauce, że Bóg pokazuje Boga w Trójcy, niebo, wszystkich świętych i nawet nasze duchy. Cały przekaz. A wszystko, czy jeszcze powiem dlatego, że Bóg na pewno to od początku świata, bo tak ja widzę, jak święty Jan.
Pani Wiesławo, bo skupmy się na pytaniu, może niż już na jego komentowaniu, dobrze? Mam wrażenie, że pani pytanie już postawiła. I proszę tutaj pana profesora o odpowiedź.
Bardzo dziękuję pani za to pytanie. Tak patrząc w niebo widzimy Pana Boga. Widzimy Pana Boga w tej doskonałości stworzenia, o której pisał Kopernik. Przedstawiwszy ten swój bardzo prosty model okręgów i planet krążących w miejsce skomplikowanych kół zębatych, jak było to wcześniej, napisał, to jest to przepiękne dzieło najdoskonalszej istoty. Patrząc w niebo, widzimy doskonałość stworzenia Pana Boga. Widzimy to. Jeżeli mogę poprosić o pierwszy slajd, bo na tym pierwszym obrazie zacytowałem również Galileusza. Mówi się, że Galileusz został skazany, inkwizycja. Galileusz też był człowiekiem głęboko wierzącym i napisał w liście do swojego przyjaciela, napisał tak, że Pan Bóg przemawia do nas na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest Pismo Święte napisane pod dyktando Ducha Świętego. Pisze dokładnie tak po włosku. A drugim sposobem jest natura. Jako najposłuszniejsza wykonawczyni rozkazów Pana Boga. Tak to bardzo mądrze sformułował. Co to oznacza? No ja mogę powiedzieć książko podskocz, ale książka nie podskoczy, bo działa prawo grawitacji. To prawo grawitacji jest tak proste, tak piękne. Galileusz pisze, natura jest wykonawczynią rozkazów Pana Boga. Najposłuszniejszą, bo powiem uczniowi stój, a on nie będzie stał. A natura, a książka będzie leżała. Czyli odpowiadając na Pani pytanie, tak, widzimy wielkość Pana Boga, my, Galileusz, Kopernik, Einstein. Einstein powiedział, subtelny jest Pan Bóg. Jak Einstein zrozumiał, jak skomplikowane równanie napisał, to powiedział, subtelny jest Pan Bóg, bo gdyby zmienił współczynniki w tym równaniu, to nie byłoby świata. Każdy z nich widział w stworzeniu, w tym, co odkrył, widział tę rękę Pana Boga. Oni.
To jest niesamowite w nauce, że te niby detale, tak, nachylenie kąta Ziemi w kosmosie wobec Księżyca czy Słońca, to wszystko ma znaczenie. Gdyby było milimetr, nie wiem, coś więcej albo mniej, nas by nie było. Tak można chyba
tak,
powiedzieć.
Tak by nas by nie było. Ksiądz redaktor, ojciec redaktor wciąga mnie w bardzo trudne tematy. To filozoficzne pytanie też od początku, kiedy człowiek zaczął myśleć, dlaczego taki wszechświat akurat jest. I są na to pytanie dwie odpowiedzi. Pierwsza mówi tak. Ten wszechświat jest taki, że mogliśmy zaistnieć. No nie ulega wątpliwości, że istniejemy, bo w przeciwnym razie byśmy nie dyskutowali. Czyli wszechświat musi być taki, że mogliśmy zaistnieć, że mogliśmy po tych miliardach lat zaistnieć jako inteligentne istoty na tej planecie, że. Ale chyba pierwsze pytanie słuchacza było, dlaczego tak? No można to proste zdanie sformułować inaczej. Wszechświat jest taki, abyśmy mogli zaistnieć. I to odwraca kompletnie perspektywę. Ewolucja jest przypadkowa. No chyba, że jest po to, aby...
I wracamy
do tych pytań, które są filozoficzne, biologiczne, są bardzo skomplikowane. Musimy sobie to zadawać w XXI wieku jak najbardziej.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam pana profesora i ojca i chciałabym się zapytać o taką rzecz. Ksiądz profesor powiedział, że 120-140 tysięcy lat temu mieliśmy wspólnego przodka męskiego i żeńskiego. A mnie od jakiegoś czasu nurtuje pytanie, w jakim momencie, na jakim etapie rozwoju człowieka, czy to był neandertalczyk, czy to był homo sapiens, Pan Bóg tchnął duszę w człowieka. Czy to jest dobre pytanie, czy to jest złe pytanie?
Dziękuję Pani za to pytanie. Wszystkie pytania są znakomite. Proszę Państwa, ta książka napisałem ją dla włoskiego czytelnika. I książka, kiedy zaczynam mówić o człowieku, zaczyna się oczywiście od drzewa genealogicznego, w którym mamy wspólnego przodka z gorylem i szympansem, ale mówię wyraźnie, że goryle oddzieliły się od nas 9 milionów lat temu, a szympansy oddzieliły się od nas 6 milionów lat temu. Nie to, że myśmy od nich. Nie. Nasza linia poszła do przodu, a szympansy cofnęły się w rozwoju. Czyli kiedy mówię o wspólnym przodku 120 tysięcy lat temu, mówię o homo sapiens sapiens. Dlaczego? Bo to nie jest tylko wspólny genotyp. Nagle 40 tysięcy lat temu, 20 tysięcy lat temu człowiek zaczyna malować w jaskiniach. Żaden z goryli, żaden z szympansów nie maluje w żadnej jaskini. Pomimo, że minęły miliony lat od kiedy powstały. A człowiek maluje w jaskini we Francji. Kilka lat temu odkryto identyczne malowidła w Indonezji. Identyczne. Nie jelenie jak we Francji, tylko jakiegoś rodzaju świniaki, które tam były i które już nie istnieją, no bo człowiek na nie polował i nie istnieją. Jest odcisk ręki człowieka. Odcisk taki sam, jak uczeń pisze na korze drzewa, tu byłem. To samo 40 tysięcy lat temu nasz przodek chciał zaznaczyć. Ja tu byłem. Zupełnie nowa jakość. Przekonanie o tym, że ja jestem czymś innym, kimś innym. Jestem osobowością. Ale proszę Państwa, 80 tysięcy lat temu w jaskini w południowej Afryce odkryto sprzed 80 tysięcy lat pochodzi ten kawałek miękkiej skały Ochry z takimi liniami narysowanymi. Ja żartuję, że któryś ze studentów nudził się na wykładzie i takie znaki robił. 80 tysięcy lat temu. Ta świadomość nagle pojawia się i mój rozdział o człowieku kończy się wyraźnie po rozważaniach neurologii, po rozważaniach najróżniejszych, kończy się tym, że Pan Bóg tchnął duszę. Tchnął w nozdrza człowieka i człowiek stał się istotą żyjącą, tak mówi Biblia. Stał się inną istotą. Czyli kiedy tchnął Pan Bóg w duszę w człowieka, zostawmy to pytanie biologom, teologom. Ja jako fizyk doświadczalny przywołuję Państwu badania naukowe, przywołuję Państwu odkrycia archeologiczne, które pokazują na nadzwyczajność stworzenia zwanego człowiekiem. Nadzwyczajność. Niestety powiedzenie człowiek to brzmi dumnie, zostało wykorzystane przez jakiegoś innego pisarza i to dość kiepsko, ale człowiek to brzmi wspaniale. Jesteśmy jedynymi istotami, jak do tej pory, takimi we wszechświecie.
To mi się kojarzy Pascal, trzcina, ale myśląca.
Tak.
To jest właśnie tak, to, co odróżnia.
Tak. I o Pascalu trzeba powiedzieć tak, że chodził w starej marynarce i kiedy zmarł, to rozpruto te marynarki, a w marynarce było zaszyte. Wierzę w Pana Boga jednego, jedynego, Boga Jakuba, Boga Józefa. Miał to zaszyte w marynarce. Nosił to ze sobą. Tak dla siebie.
Taki naukowiec wybitny i taka głęboka wiara. Mamy kolejny telefon, panie profesorze. Cieszymy się bardzo. Bardzo proszę, halo.
Boże. Czech z Warszawy.
Witam pana.
Moje pytanie jest takie. No pan jest fizykiem doświadczalnym i to akurat jest pana dziedzina. W cały wszechświat jest wypełniony tak zwanym promieniowaniem, chyba to się nazywa reliktowe, czy promieniowanie tła, które jest właśnie pozostałością po tym wielkim wybuchu. Z tego, co ja pamiętam, to jest chyba promieniowanie w zakresie mikrofal. I stosunkowo dawno już temu przy pomocy prostych eksperymentów odpowiedniej anteny to promieniowanie wykryto. Ja się teraz spotkałem z taką opinią, że wynik, obliczenie wieku wszechświata na podstawie tego promieniowania reliktowego w porównaniu z tymi nowymi badaniami przy pomocy teleskopu Jamesa Webba, który tam lata w kosmosie, no po prostu są niezgodne w tak dużym stopniu, że to nad tym po prostu nie można przejść do porządku dziennego. No to jest moje pytanie i już nie będę panu dłużej zawracał głowy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Znakomicie pan to podsumował. To jest promieniowanie mikrofalowe, czyli odbierane przez telewizor. Pochodzi prawie z początku wielkiego wybuchu, pojawiło się 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Wędruje po wszechświecie. Zostało odkryte w latach 60. przez wielkie anteny, których używano do komunikacji z satelitami. Powstało w tym momencie, jak Państwu powiedziałem, kiedy wszechświat na tyle ostygł, że wyszło z niego promieniowanie. To było promieniowanie widzialne, to były żółte promienie światła, gdybyśmy mogli spojrzeć na wszechświat z zewnątrz. Ono wędruje po wszechświecie do dzisiaj. I teraz czy istnieje niezgodność? Bardzo dobrze, musi, świetnie, jest przyczyna uzasadniająca wysłanie tego ogromnie kosztownego teleskopu. Ale skupmy się na zasadniczej kwestii. 100 lat temu nikt nie wierzył w początek Wszechświata. 100 lat temu początek Wszechświata dopiero formułował się w równaniach Einsteina. Praca, którą cytowałem, Lemaitre'a, pochodzi z 1931 roku, jeżeli się nie mylę. A jeszcze w 1947 roku angielscy uczeni powiedzieli: ho, taki Big Bang. Big Bang, jak Big Ben. I ten Big Bang wziął się z takiego żartu. Ot, Wszechświat wybuchł. Jeszcze nikt nie wierzył 100 lat temu, że Wszechświat mógł mieć początek. Naukowcy. Wszyscy byli przekonani, że gwiazdy są wieczne. Mnóstwo rzeczy odkryliśmy. Muszą istnieć niezgodności. Jesteśmy społecznością naukowców, dyskutujemy. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie.
Drodzy Państwo, pora kończyć tę naszą pierwszą część z naszego spotkania z tym tematem i z naszym gościem, panem profesorem Grzegorzem Karwaszem, fizykiem. Zapraszamy Państwa na 21.30 do Radia Maryja. Wiara i rozum, rywale czy sprzymierzeńcy? Naszym przewodnikiem właśnie jest pan profesor. Oczekujemy na Państwa też głosy, pytania i refleksje. Chcemy, drodzy Państwo, sobie zdać sprawę, że wiara i rozum, jak od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, to są dwa skrzydła, które musimy, powinniśmy używać, które nas prowadzą do Pana Boga, prawodawcy i wiary i rozumu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybycie. Umawiamy się za 2 godziny na antenie Radia Maryja i tam też na Państwa oczekujemy. Mówimy sobie do zobaczenia, do usłyszenia, dokładnie rzecz mówiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Na wieki wieków.